Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja panią dyrektor Lidię Kochanowicz-Mańk, dyrektora finansowego Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże, pani dyrektor.
Szczęść Boże.
Pani dyrektor, rozmawiać chcemy o tej kolejnej batalii wymierzonej w Radio Maryja, w osobę ojca dyrektora, w dzieła, które wyrosły z Radia Maryja. Swoistego rodzaju nękanie realizowane przez stowarzyszenie Watchdog. Cytuję wypowiedź ministra w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pana profesora Kaweckiego, który mówi wprost: działania Watchdog Polska w stosunku do Fundacji Lux Veritatis można odbierać jako nękanie, a także słowa pani doktor Jolanty Hajdasz: proces wytoczony przez organizację Watchdog jest wyjątkowo bulwersujący i wpisuje się w szereg nagonek, jakie były kierowane przez 30 lat przeciwko środowisku Radia Maryja. W dalszym ciągu ta sprawa trwa, sięga ona roku, pani dyrektor, 2016.
Tak, sprawa sięga roku 2016 i muszę powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z tymi stwierdzeniami, które ojciec w tej chwili zacytował i coraz bardziej, a może jeszcze zupełnie jestem pewna, że tutaj nie chodzi o jakąś informację publiczną, o której mówi Watchdog, ale tak naprawdę o zamknięcie ust Fundacji Lux Veritatis i Radia Maryja i Telewizji Trwam. I powiem tak, w ubiegłym tygodniu, 13 kwietnia, wpłynął do Fundacji dokument skierowany przez Watchdoga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego Watchdog złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym ten sąd wojewódzki stwierdził, że fundacja prawidłowo rozpatrzyła wniosek Watchdoga z 2016 roku, że wszystko wykonała zgodnie z prawem, w prawidłowym czasie, że nie doszło do żadnej bezczynności, że wydała decyzję, którą Watchdog mógł zaskarżyć, ale jej nie zaskarżył. I w związku z tym, rozpatrując cały dowodowy materiał, sąd odrzucił wówczas skargę Watchdoga, uznając ją za niezasadną, a chcę przypomnieć, że Watchdog wnosił o to, żeby uznać, że właśnie fundacja trwała w bezczynności i nie udzieliła takiej informacji. I to może nie byłoby nic nadzwyczajnego, że taką skargę do NSA Watchdog złożył, ale czytając tę skargę, przeczytałam następujące uzasadnienie. Otóż Watchdog w tej skardze przyznaje, że fundacja rozpatrzyła jego wniosek z 2016 roku i wydała decyzję administracyjną 31 grudnia 2018 roku, co przypominam, wydała tę decyzję, ale ta decyzja została doręczona przez fundację do siedziby stowarzyszenia Watchdog. Do siedziby, tam gdzie siedziba jest zarejestrowana w KRS-ie i tam gdzie jest ta faktyczna siedziba, że decyzja tam wpłynęła, a według Watchdoga powinna ona wpłynąć do ustanowionego w sprawie pełnomocnika radcy prawnego Adama Kuczyńskiego. I w związku z tym Watchdog skarży się i skarży Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznając, że jesteśmy w bezczynności, ponieważ rozpatrzenie wniosku i wydane decyzje wpłynęły do skarżącego, czyli do Watchdoga, a nie do jego pełnomocnika. I jeżeli tę informację, która teraz się pojawiła pierwszy raz, czyli pierwszy raz Watchdog teraz w kwietniu przyznaje, że otrzymał decyzję administracyjną, że fundacja rozpatrzyła jego wniosek, ale że ta decyzja, jeszcze raz podkreślam, wpłynęła bezpośrednio do stowarzyszenia, a nie do jego pełnomocnika. Jeżeli teraz tę informację zderzymy z tym aktem oskarżenia, który Watchdog wytoczył zarządowi fundacji, to znaczy ojcu dyrektorowi, ojcu Janowi i mnie, i jeżeli przeczytamy ten akt oskarżenia, to ja po prostu jestem tutaj, bym powiedziała, mocno zaskoczona, ponieważ ten akt oskarżenia Watchdog podaje, że fundacja czy członkowie zarządu, działając wspólnie dla osiągnięcia jakichś bliżej nieokreślonych korzyści majątkowych lub osobistych, nie udostępnili informacji publicznej z tego wniosku z dnia 3 listopada 2016 roku. Nie udostępnili. Ojcze, nie wiem, czy jasno się wypowiedziałam, ale mamy sytuację taką. Z jednej strony przed NSA pierwszy raz Watchdog mówi tak. informacja została udzielona, decyzja wydana, doręczona do stowarzyszenia, do siedziby tej prawidłowej, zarejestrowanej w KRS-ie i faktycznej siedziby, gdzie stowarzyszenie proceduje, ale według stowarzyszenia ta decyzja powinna zostać doręczona do pełnomocnika ustanowionego w sprawie, a nie do zarządu Watchdoga. A z drugiej strony w akcie subsydiarnym oskarżenia mówi nie, Watchdog nie uzyskał informacji z tego wniosku z dnia 3 listopada. Tak to wygląda.
Pani dyrektor, no właśnie, sprawa w trybie procesu karnego, subsydiarnego, to ucieczka Watchdoga i już w tym momencie, jak pani dyrektor zaznaczyła, mamy do czynienia no, z niespójną narracją Watchdoga, bo de facto rodzi się pytanie, o co w tej sytuacji chodzi Watchdogowi, który no przyznał się, że rzeczywiście informacje od fundacji otrzymał.
To znaczy, no chodzi na pewno nie chodzi o uzyskanie informacji publicznej. I na pewno nie chodzi o przywołanie fundacji do porządku, żeby takiej informacji udzieliła. Czyli żeby zachowała się zgodnie z ustawą, która nam nakazuje rozstrzygać wnioski o dostępie do informacji publicznej. O to nie chodzi na pewno, bo takie decyzje i informacje Watchdog już sam teraz przyznaje, otrzymał, prawda? W związku z tym o co chodzi? No chodzi o to, żeby przez te wiele lat, prawda, szargać dobre imię fundacji, manipulować pewnymi rzeczami. Ja nie wiem, chodzi o to, żeby po prostu nas zamknąć nam możliwość działania, bo chcę przypomnieć, że w tym akcie oskarżenia, w którym Watchdog, przepraszam, podaje informację, że nie uzyskał żadnej decyzji, że nie uzyskał żadnej informacji, mało tego, nawet nie napisał w tym akcie oskarżenia, nie podał, że uzyskał decyzję, tylko że według niego wpłynęła ona wprost do Watchdoga, a nie do pełnomocnika, bo tego też nie napisał, prawda? Ale w tym akcie oskarżenia on wnosi o to, żeby sąd zabezpieczył na przykład całą dokumentację fundacji, wszystkie komputery, wszystkie dokumenty, wszystkie telefony, laptopy, na razie na okres 90 dni. Co to oznacza? To oznacza, że Watchdog chce zamknąć naszą działalność na 90 dni. Więc posługuje się, powiem wprost, nie mówię, że się mija z prawdą, Watchdog po prostu kłamie. Watchdog fałszywie oskarża fundację do sądu, mówiąc o tym, że nie uzyskał od nas informacji, że my żeśmy nie wypełnili naszego ustawowego obowiązku, prawda? Że utrudniamy jego i działamy na jego szkodę. Podnosi jeszcze, że działamy na jego szkodę, a z drugiej strony przed NSA przyznaje, że on uzyskał decyzję, tylko ona została skierowana nie do pełnomocnika, a wprost do skarżącego, czyli do Watchdoga. Chcę powiedzieć, że jeszcze w międzyczasie, tutaj też wydaje mi się, oczywiście już nie będę w to wchodziła, bo prawnicy to rozstrzygają i rozpatrują, czy my powinniśmy taką decyzję złożyć wprost do zarządu Watchdoga, czy do pełnomocnika, ale chcę powiedzieć, że czytając teraz te sprawy i jeszcze raz przeglądając dokumenty, myślę, że Watchdog przez swojego pełnomocnika szykował takie punkty, takie furtki, którymi będzie mógł, jak już jedną przegra, to wyjdzie drugą, jak drugą przegra, to wyjdzie trzecią i tak dalej. Ponieważ chcę powiedzieć, że fundacja, wysyłając tę decyzję do siedziby Watchdoga, według mnie wykonała to prawidłowo, ponieważ w trakcie procedowania, wzywając Watchdoga, wykonując decyzję sądu administracyjnego i wzywając Watchdoga do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, na to wyzwanie odpowiedziała fundacji dyrektorka zarządzająca Watchdogiem, czyli nie pełnomocnik, a dyrektorka zarządzająca Watchdogiem i dołączyła do swojej odpowiedzi pełnomocnictwo zarządu Watchdoga datowane na listopad 2018, prawda? I w związku z tym my odpowiedzieliśmy wprost do Watchdoga. Pan radca prawny, Adam Kuczyński, posługiwał się do tej pory pełnomocnictwem wydanym kilka miesięcy wcześniej, w lutym 2018 roku.
Czyli mamy do czynienia z dwoma osobami, które mają pełnomocnictwo, tak?
Mamy dwie osoby, które mają pełnomocnictwo, jedno i drugie. Fundacja nie rozstrzygała, które jest aktualne, które nie, bo oczywiście każdy podmiot może mieć 10 pełnomocników. W związku z tym my naszą decyzję wysłaliśmy wprost do zarządu, do siedziby Watchdoga. I gdyby Watchdog uznał, że ta decyzja powinna wpłynąć do któregoś z pełnomocników, to po prostu powinien nam w mailu napisać: proszę tę decyzję przekazać pełnomocnikowi X czy pełnomocnikowi Y, prawda? I my byśmy to wykonali, gdyby tak uznał. Zresztą, gdyby chciał uzyskać informację i chciał sprawdzić, czy my żeśmy wykonali swój obowiązek wynikający z ustawy, mógł tę decyzję sam przekazać pełnomocnikowi, co pewnie uczynił, bo nie wyobrażam sobie, żeby wyciągając te armaty przed sądem administracyjnym czy w akcie oskarżenia, zarząd Watchdoga nie poinformował pełnomocnika o tym, że taka decyzja do Watchdoga wpłynęła. Nie wyobrażam sobie tego.
Pani dyrektor, 29 kwietnia to termin, na który wyznaczono kolejną rozprawę. Czy tego dnia nastąpi odczytanie aktu oskarżenia?
Tak, no liczmy na to, że tego dnia ten akt oskarżenia zostanie odczytany. Ja bardzo tutaj sama studiuję ten akt oskarżenia, wprawdzie nie jest długi, ma kilka punktów i tak myślę, naprawdę tak myślę, że dokumenty, które są w sądzie karnym, które są w sądzie w tej sprawie, jasno wskazują na to, że fundacja wykonała wszystkie swoje zobowiązania wynikające z ustawy, że nie była w żadnej bezczynności, że nie działała w żadnej zmowie z fundacji dla żadnych korzyści finansowych czy majątkowych, bo nie wyobrażam sobie, jakież korzyści możemy uzyskać, nie udzielając informacji publicznej. Nie wiem, jakie korzyści możemy uzyskać, nie udzielając informacji publicznej, bądź nie wydając decyzji administracyjnej. Dla mnie ten akt oskarżenia jest naprawdę, nic jakby określić, no, tak absurdalny, jakbym, no, nie wiem, żyła w jakimś innym, w innej rzeczywistości, prawda? Więc no, mam nadzieję, że po odczytaniu tego aktu oskarżenia i udzieleniu wyjaśnień, że sąd podejmie właściwe decyzje, ale zastanawiam się, że w ogóle taki akt oskarżenia mógł powstać i mógł zostać przyjęty. No, muszę powiedzieć, że na ławie oskarżonych według mnie powinien stanąć ten akt oskarżenia złożył do sądu, bo tak naprawdę on okłamał sąd. Świadomie okłamał sąd. Nie przez przypadek, nie przez przeoczenie, ale świadomie okłamał sąd, zapominając o tym, by w tym akcie oskarżenia wskazać, że uzyskał odpowiedź na swój wniosek z listopada 2016 roku, że uzyskał w jednym zakresie informację publiczną, a w drugim decyzję administracyjną, prawda? Ale że uważa, że ta decyzja została doręczona niewłaściwej osobie, bo została doręczona do zarządu Watchdoga, a nie do jego pełnomocnika. O tym zapomniał, czyli okłamał. Świadomie okłamał sąd. I mówię teraz już bardzo, bym powiedziała prosto, zawsze mówię, że mija się z prawdą. To nie jest mijanie się z prawdą. To jest zatajenie najważniejszej informacji. W związku z tym tak naprawdę na ławie oskarżonych powinien usiąść ten, który skarży fundację. I to pewnie powinien to zostać oskarżony z urzędu za to, że nadużywa prawa, że angażuje wymiar sprawiedliwości do jakichś własnych właśnie interesów, być może majątkowych. Być może z tego Watchdog ma korzyści finansowe i majątkowe, bo jeśli wejdziemy na stronę Watchdoga, to co tam zobaczymy? Zobaczymy tam wizerunek ojca dyrektora z apelem o wpłacanie 1% na rzecz organizacji Watchdog, żeby zamknąć usta Rydzykowi.
Czyli także niecne, pani dyrektor, wykorzystanie chociażby samego wizerunku ojca dyrektora do tak niecnych celów.
To znaczy, ja bym powiedziała inaczej. To jest właśnie, według mnie, prowadzenie tego procesu i ten akt oskarżenia i okłamywanie sądu i opinii publicznej służy uzyskaniu korzyści finansowych i majątkowych przez organizację Watchdog. To się jasno wpisuje w to, o czym mówię. Mówię, wejdźmy na stronę i zobaczmy. Apelujemy, wpłacajcie nam 1%, bo my walczymy z ryzykiem. A jak można walczyć z ryzykiem? Przepraszam, że tak mówię, ojcze dyrektorze. Ojciec, mam nadzieję, kiedyś to odsłucha. Także przepraszam, ja tylko mówię słowami Watchdoga. Jak można walczyć z fundacją i z ojcem dyrektorem, prawda, jeśli nie ma postępowań w sądach, prawda? Czyli nie ma sprawy, więc ta sprawa musi być. I im cięższy kaliber tej sprawy, no tym większa mobilizacja do walki, prawda? Większa. I o tę walkę i o te pieniądze wnosi Watchdog na swojej stronie. Więc jeżeli ktokolwiek ma korzyści finansowe z udzielania bądź nieudzielania informacji publicznej, bądź sprowadzenia tego, co się tutaj dzieje, no to jedynie ta organizacja, jedynie.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję za komentarz, za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Oczywiście na bieżąco będziemy informowali o tej sprawie naszych słuchaczy, także widzów telewizji Trwam. No i to jest także okazja, aby przypomnieć słuchaczom Radia Maryja o tej trwającej jeszcze akcji możliwości przekazania 1% podatku na rzecz fundacji Nasza Przyszłość. Te pieniądze na pewno nie zostaną zmarnotrawione, a zostaną wykorzystane we właściwym celu.
Apelujemy o to bardzo gorąco. Dziękuję bardzo, ojcze.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panią dyrektor Lidią Kochanowicz-Mańk, dyrektorem finansowym Fundacji Lux Veritatis w Radiu Maryja. Trwają aktualności dnia.